Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 7. Ewangelia Jana, rozdział 7, od wiersza 37. Ewangelia Jana, 7 rozdział, od wiersza 37. Będziemy czytać do wiersza 49. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wtedy niektórzy z ludu, usłyszawszy te słowa, rzekli: to jest naprawdę prorok. Inni mówili: to jest Chrystus. A jeszcze inni mówili: czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? Powstał więc z powodu niego rozłam między ludem. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł ręki na niego. Przyszli tedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali: dlaczego nie przyprowadziliście go? Słudzy odpowiedzieli: nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze: czy i wy daliście się zwieść? Czy kto z przełożonych lub z faryzeuszów uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Taki temat sobie wymyśliłem: popłyną rzeki. Musimy popatrzeć na kontekst, o ile chcemy lepiej zrozumieć to, co tutaj się wydarzyło. Parę miesięcy wcześniej Pan Jezus był na święcie Paschy. I dokonał niezwykłego cudu. 38 lat leżał człowiek przy sadzawce i on słowem swojej mocy uzdrowił go. I wtedy pobożni ludzie postanowili, ponieważ wydarzyło się to w sabat, że nie godzi się takiemu żyć. Postanowili, że muszą go zgładzić. W tekście czytamy, że usilnie starali się o to, aby go zabić. Usilnie starali się. Pan Jezus musiał usunąć się na jakiś czas z Judei i udał się w okolice Galilei, która była troszkę przyjaźniejsza. I tam wędrował, dokonywał również niezwykłych rzeczy. Ale oni go śledzili i gdzieś tam te informacje ciągle dochodziły do Jerozolimy. Jego czyny były niezwykłe. Gdyby tylko nie czynił tego w sabat, to można by jeszcze to jakoś zaakceptować. Ale to, co on mówił po tych czynach, to się nie godziło. Jego czyny były niezwykłe, ale to, co mówił, to przerastało słuchaczy. Bo jego słowa były niezwykłe. On mówił, że jest życiem, że jest zmartwychwstaniem. Po tym cudzie powiedział, że przyjdzie taki czas, że usłyszą jego głos i ci, którzy umarli, wstaną z martwych. Potem im powiedział, że słuchajcie, to o mnie napisano w pismach. Tak, prorocy o mnie mówili. Czemu wy we mnie nie chcecie uwierzyć? Mielibyście życie wieczne. To im mówił. I te słowa były bardzo gorszące. On był bardzo odważny też w tym, co mówił. Bo pokazywał na obłudę tych ludzi i mówił, że słuchajcie, w ogóle nie ma was jakiejś duchowej wrażliwości. Synagoga stała się wrogiem Pana Jezusa. I to tak, takim wrogiem na wskroś. Nawet faryzeusze, którzy nie cierpieli, wręcz zwalczali się z saduceuszami. Oni zawarli przymierze między sobą, że usilnie musimy postarać się, żeby go zgładzić. Stwierdzili nagle, że potrzebują siebie, mimo że się nienawidzili. Tak to czasami bywa w polityce. To, co mówił, było nie do zniesienia. I coraz większa była nienawiść wobec niego. I po kolejnym wydarzeniu, które uczynił Pan Jezus, ludzie stwierdzili, i po tym, co powiedział, że jest chlebem życia, powiedzieli, że twarda to mowa. Którzy je może słuchać? I do uczniów, którzy również zaczęli się zastanawiać, pyta ich, czy wy chcecie mnie opuścić? Bo wielu go wtedy opuściło. I nie można było być neutralnym wobec tego, co Pan Jezus mówił, a co dotyczyło właśnie Jego osoby. Wierność Jemu i Jego słowu była bardzo niebezpieczna. Bo oni nie tylko usilnie postanowili, że Go muszą zgładzić, ale też postanowili, że każdy, kto będzie Jego zwolennikiem, będzie usunięty z synagogi. Że będzie wyłączony, będzie poza nawias społeczności żydowskiej. Może tego nie rozumiemy, do końca nie czujemy, ale dla nich to była tragedia życiowa. Jeżeli ktoś opowiedział się po stronie Pana Jezusa, a był wyłączony ze społeczności żydowskiej, to nie miał przyszłości w sumie. To była wielka tragedia dla tych ludzi. Kiedyś nawet odważyli się, i to w świątyni, czyli w świątyni, jak rozumiem, gromadzą się pobożni ludzie, porwać kamienie i chcieli go ukamienować. Tak wielka była nienawiść wobec niego. Demona masz, z inspiracji samego piekła przemawiasz. Tak mu mówili. I zbliża się święto. Może popatrzymy teraz na 7 rozdział, na początek. Potem chodził Jezus po Galilei, nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. A było blisko żydowskie święto, jakie? Święto namiotów. Rzekli więc do niego bracia jego, odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. To był pomysł jego braci. Daj się poznać. Oni widzieli te cuda. Nie mieli wątpliwości, że ma moc. Że potrafi uczynić niezwykłe rzeczy. Idź do mam talent. Daj się poznać światu. Idź do Judei, bo tam w Galilei niewiele zdziałasz. Judea jest, Jerozolima jest tym centrum duchowym. Tam musisz dać się poznać. Myśleli tak po ludzku. Może i mieli dobre motywacje. Może myśleli trochę politycznie. Może sami chcieli coś ugrać na jego popularności. Daj się poznać światu. Nabierz znaczenia. Idź do tej Judei. Tam jest święto. Przecież wiesz, że na tym święcie musisz się pojawić, bo to jest obowiązek być na tym święcie. W 5 wierszu czytamy, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. No jak? No jak mogli w niego nie wierzyć? Przy jednym stole siedzieli. Przecież mama opowiadała, Józef opowiadał. Przecież znali świadectwo Symeona, ten będzie wielki. Znali świadectwo swojego kuzynostwa, Zachariasz poopowiadał troszkę. Znali te świadectwa. Jak można w niego nie wierzyć? Być tak blisko, mieć takie świadectwa. No bliżej nie można było być. A bracia jego w niego nie wierzyli. Idź, daj się poznać, że jesteś mocny, że jesteś wielki, że potrafisz. Bo z jednej strony wydaje się, że tak wiele potrafisz, a z drugiej strony to taki no, słaby. My tobie zaaranżujemy twoją przyszłość. Zbliża się święto namiotów. I ludzie zaczęli się zastanawiać, przyjdzie na to święto, czy nie przyjdzie. Jakbyśmy dalej czytali ten 7 rozdział, to byśmy zobaczyli te takie oczekiwanie. Bracia jego już poszli na święto, a ludzie zastanawiali się. Wśród tłumu wiele mówiono o nim. Jedni powiadali, dobry jest, inni zaś mówili przeciwnie. Przecież lud zwodzi. Nikt jednak o nim nie mówił jawnie z obawy przed Żydami. Taka była atmosfera. Gdzieś tam pokątnie mówili, przyjdzie, nie przyjdzie. A co się teraz może wydarzyć? A jak przyjdzie? A przecież Sanhedryn postanowił, że trzeba go zgładzić. Usilne postanowienie. Tutaj widzimy wielkie napięcie. Może do końca nie potrafimy wczuć się w ten dramat. Było to święto namiotów. Jedno z trzech najważniejszych świąt żydowskich. Obowiązkowo każdy Żyd musiał się pojawić na tym święcie. Budowano takie szałasy. Mówi się również na to święto Sukot. To było pierwsza jakaś stacja narodu żydowskiego, jak wyszli z Egiptu i tam zaczęli budować takie szałasy. I teraz mieli corocznie obchodzić to święto, budować takie szałasy. Przez 7, właściwie 8 dni mieli świętować. Z jednej strony mieli wspominać to Boże ramię, które ich wyprowadziło z Egiptu. I to Boże ramię, które ich chroniło na pustyni przez tak długi, długi czas. Miało to być bardzo radosne święto. W piątej księdze Mojżeszowej, może przeczytam jeden wiersz z piątej księgi Mojżeszowej, wiersz 15. Przez 7 dni będziesz świętował na cześć Pana, Boga Twego, na miejscu, które Pan wybierze, gdyż błogosławi Ci będzie Pan Bóg Twój we wszystkich Twoich plonach i w każdym dziele Twoich rąk i będziesz prawdziwie radosny. Rabini nawet mówili, że kto nie był na takim święcie, to nie wie, na czym polega radość. Było również to święto żniw. Dziękowali za zbiory. Teraz można było już odpocząć. Wszystko zebrane. Zaczyna się jakiś taki czas odpoczynku. Musimy podziękować. Przychodzili z wieloma ofiarami na to święto. Tak jak w czasie innych świąt składali, załóżmy, po jednej ofierze. Tak teraz te ofiary były pomnożone, bo to było takie radosne, dziękczynne święto. Ale nie tylko dziękczynne. Harmonogram był rozpisany i ten harmonogram tego święta odnajdujemy w trzeciej księdze Mojżeszowej. Tam możecie sobie w domu przeczytać w 23 rozdziale cały harmonogram. Ale w czasie tego święta również odczytywano fragmenty Tory. Zgromadź lud, mężczyzn i kobiety i dzieci, aby usłyszeli i nauczyli się bojaźni Pana, Boga waszego. Na tych świętach uczyli się bojaźni Bożej. Czytali fragmenty Boże. Ale było to też święto, które bardzo mocno wskazywało na osobę Pana Jezusa. Na jakiś nowy początek. Na jakieś nowe życie. Było to też święto, jak powiedziałem, takie dziękczynne, za plony, że mogli oddzielać, wspominali, że nastąpi taki moment oddzielenia plew od ziarna. Ale nade wszystko właśnie to święto wskazywało na osobę Pana Jezusa. I w pewnym momencie w czasie tego święta kapłan czerpał wodę w takim złotym naczyniu, w sadzawce Syloe, przychodził z tą wodą, lewici śpiewali, cytowali fragmenty, przede wszystkim z psalmu 113 do 117, a w tym 118 psalmie jest taka piękna końcówka tego psalmu: Panie ratuj, Panie zbaw, Panie oczekujemy, oczekujemy na ten taki prawdziwy kamień, na tą skałę. I to głośno wyrażali. I cytowali również Księgę Izajasza, że będziemy czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. I wtedy, kiedy tak się domyślam, że tak to mogło wyglądać, bo to było, czytamy tutaj, w ostatnim wielkim dniu święta. To było najważniejszy, to był najważniejszy moment. Wtedy, kiedy właśnie wspominali, z drugiej strony oczekiwali tego zbawienia. Oczekiwali na Mesjasza, że przyjdzie taki Mesjasz. I wtedy, kiedy cała ta uwaga była skupiona na tym arcykapłanie, na tym, jak polewa tą wodą ten ołtarz, wielki dzień, wszystko tu było najważniejsze, największe. Tłum, mnóstwo ludzi spogląda, a Pan Jezus gdzieś tam stoi i wie o tym, że te wszystkie rzeczy, które oni czynią, to tylko cienie były rzeczy przyszłych. Te wszystkie rzeczy wskazywały na Niego, bo czytamy, że to było święto Pana. To było święto, które Pan zarządził. Taka była Jego wola. To On ustalił harmonogram tego święta. I to wszystko było cienie. Rzeczywistością był On. To święto miało pomóc im rozpoznać Go. No i nagle w czasie tego święta z jednej strony wielka nienawiść. Nawet czytamy troszkę wcześniej, że wysłali policję, taką świątynną policję, żeby go pojmać. Bo nie godzi się, żeby mówił takie rzeczy. A on zaczął im mówić też, że ja i ojciec jedno jesteśmy, że właściwie to, co ja mówię, to samo by wam powiedział ojciec. Nie godzi się, żeby taki żył. I nagle, kiedy oczy skupione są na tej całej ceremonii, na tych cieniach, wstaje ten, który jest tą rzeczywistością i mówi: stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Głośno zawołał. Słuchajcie, wypełniło się. Wasze oczekiwania się wypełniły. Wasze modlitwy się wypełniają na waszych oczach. Patrzcie na mnie. Oto jestem. Jestem. Ja jestem wasz Zbawiciel. Przed chwilą śpiewaliście: Panie ratuj, Panie zbaw. Jestem. Przyjdźcie do mnie. Pójdźcie do mnie. Wierzcie we mnie. Się tak zastanawiam, co mogli pomyśleć wtedy jego niewierzący bracia. No fajnie, że przyszedł. Myśmy go troszkę skłonili do tego, żeby przyszedł. Ale po co znowu takie rzeczy gada? Mógł wykonać jakiś cud, niech się da poznać światu. A on mówi, przyjdźcie do mnie. A myśmy, no jak myśmy z nim byli, już bliżej nie można było, myśmy przy samym stole zasiadali i jedli z nim. Jak można było bliżej? Niewierzący bracia tak mogli sobie pomyśleć. Nigdy żaden prorok nie odważyłby się powiedzieć tak, przyjdźcie do mnie. Każdy prorok mówił, że on jest Zbawicielem, że on jest źródłem, że do niego trzeba uciekać, że w nim jest ratunek, że on jest jedyny Zbawiciel. No a nagle przychodzi ktoś i mówi, przyjdźcie do mnie. No patrzą młodzieniec, 32-letni i mówi, że przyjdźcie do mnie, pijcie ze mnie, a z was popłyną rzeki wody żywej. To Pan Bóg jest przedstawiony zawsze jako źródło żywej wody, bo u ciebie źródło życia, mówi psalmista. Wszystko, co ma dech życia, ma źródło w nim, mówi psalmista. Wszystkie moje zdroje są w tobie, tak mówi Pismo. Ezechiel, Zachariasz, Joel mówili o żywej wodzie, która płynie z strumieniami niewybranymi, takimi potężnymi strumieniami od strony właśnie domu Bożego, z tego źródła Bożego. Bóg jedyny jest źródłem zbawienia. On jest tylko źródłem życia. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia z radością. W Księdze Izajasza, 55 rozdział, w 1-3 wiersza, posłuchajmy, co tam powiedział Pan Bóg o sobie. Czy te słowa nie brzmią znajomo? Nurze, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. Słuchajcie mnie uważnie. Nakłońcie swego ucha, pójdźcie do mnie, a ożyje wasza dusza. Co Pan Jezus to powiedział? Kto mógł tak powiedzieć? Żaden prorok by się tak nie odważył powiedzieć. Pójdźcie do mnie. A kiedyś przez usta Jeremiasza Pan Bóg powiedział, mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny. Cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie potrafią. I dalej Jeremiasz mówi, uganialiście się gdzieś tam do Asyrii, gdzieś tam do Egiptu, w poszukiwaniu jakiegoś życia, jakiegoś źródła, a przecież mnie opuściliście i kopiecie sobie jakieś źródła dziurawe. Nie może być tak. Utrudziłeś, Izajasz powiedział, utrudziłeś się tyloma podróżami, ale nie powiedziałeś dosyć. I tak ludzie cały czas kopali sobie cysterny, a oto tutaj źródło wód żywych. To było bardzo mocne zaproszenie i właściwie to zaproszenie rozbrzmiewa na kartach całego Starego i Nowego Testamentu. Nawet ostatnie w 22 rozdziale Księgi Objawienia czytamy, a Duch, czyli na sam koniec już, ostatnie wiersze, a Duch i Oblubienica mówią przyjdź, a ten kto słyszy niech powie przyjdź, a ten kto pragnie niech przychodzi, a kto chce niech za darmo bierze wodę żywota. Pan Jezus bardzo mocno skierował uwagę słuchaczy na Niego. We mnie jest zaspokojenie. We mnie jest spełnienie waszych tęsknot. Ja jestem rzeczywistością. Słuchajcie, to prorocy, na których wy się teraz powołujecie, we mnie znaleźli źródło. Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła z pragnienia. Tęsknili za moimi przedsionkami, ich dusza wzdychała za moimi przedsionkami i omdlewali z tęsknoty. Tak mówili prorocy. Tak mógł powiedzieć tylko ktoś, kto sam był źródłem. I złożył bardzo konkretne zaproszenie. Przyjdźcie do mnie. Tłum ludzi, arcykapłan, miejsce bardzo święte, uświęcone przez cały Sanhedryn. Przyjdźcie do mnie. Ja jestem źródłem. A potem jeszcze powiedział coś więcej, że Pismo coś powiada, jak powiada Pismo. Z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. No gdzie tak mówi Pismo, że z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej. I tak zacząłem przeglądać karty tego pisma i zauważyłem, że właściwie to cały ten Stary Testament rozbrzmiewa takim i zaproszeniem, i tym, że przedstawia ludzi, którzy właśnie byli spragnieni i do niego uciekali, do tego źródła. I zaczęło płynąć z nich coś takiego ożywczego. I w rozdziale, w liście do Hebrajczyków, są przedstawieni tacy bohaterowie wiary, którzy byli spragnieni tej jego sprawiedliwości. Byli spragnieni właśnie tego Pana Boga, tego źródła. I po dziś dzień jesteśmy pocieszani takimi postaciami i unoszeni. Pan Jezus wędrował od miasta do miasta i spotykał ludzi, z których zaczęła wytryskać taka fontanna. A to kiedyś właśnie przy tej studni spotkał taką Samarytankę, która zaczęła z nim rozmawiać. No a Pan Jezus jej powiedział, gdybyś ty tylko zdała sobie sprawę, z kim ty rozmawiasz, z jakim źródłem ty rozmawiasz. Proponuję tobie taką wodę, której nie można naczerpać wiadrem. I ona zaczęła tak właśnie to analizować i stwierdziła, że no tak, tyle źródeł już próbowała, miała tyle tęsknot. To jest Mesjasz, to jest moje źródło. I zaczęła z niej tryskać, mimo że wtedy jeszcze nie był wylany ten duch, o którym dalej Pan Jezus powiedział. Ale poleciała do miasta i wielu ludzi zostało ubłogosławionych tą fontanną. Ja jestem tym źródłem. Pan Jezus mówił o niezwykłej wodzie, właśnie której nie można było naczerpać wiadrem. Gdybyś ty tylko wiedziała, z kim ty rozmawiasz. Z wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Z wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Od razu miałem też takie skojarzenie, że z tym wnętrzem to nie kojarzy się nic dobrego też, bo czytamy, Pan Jezus też powiedział, że z tego wnętrza pochodzą, z głębokości serca pochodzą złe myśli, przetyczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, lubieżność, zawiść, bluźnierstwa. No takie mamy skojarzenia z tym wnętrzem. Ale czytamy też, że przyjdzie taki moment, mówił Stary Testament, że zmienią wasze serca, że dam wam swojego ducha, że uczynię coś niezwykłego. To była zapowiedź, że włożę swojego ducha i zmienię wasze skamieniałe serca na serca mięsiste. W ostatniej modlitwie, właściwie nie może ostatniej, ale takiej najważniejszej modlitwie, o której mówimy, że to jest arcykapłańska modlitwa. Czy ktoś przypomina sobie, jakie słowa Pan Jezus powiedział? Ostatnie słowa modlitwy arcykapłańskiej. Tam jest napisane: ja w nich. Amen. Ja w nich. To już wcześniej Pan Jezus powiedział i zapowiedział. Jeśli kto mnie miłuje, może można rzucić ten fragment, bo to jest bardzo ważny fragment. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 23 wiersz. Jeśli kto mnie miłuje, tak powiedział Pan Jezus, słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Ja w nich. My u niego zamieszkamy. Ta myśl o Bożym zamieszkiwaniu dla apostoła Pawła była siłą napędzającą do służby, do misji, do całego życia. I w wszystkich listach on właśnie mówi o tym Bożym zamieszkiwaniu. Ale żyje we mnie Chrystus, On we mnie. Ale żyje we mnie Chrystus, do Galacjan, do Kolosan. Jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały, tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was. Do Rzymian. Jeśli kto ma Ducha Chrystusowego, jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Do Koryntian. Czy nie wiecie, bracia, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was, Duch Święty mieszka w was. Nie wiecie o tym, bracia. To jest głęboka myśl. On we mnie. On to obiecał. Ja w nich. Życie chrześcijańskie to nie jest tylko życie przemienione. Pięknie, że życie jest przemieniane, przemienione. To nie jest tylko życie poświęcone. Ale życie chrześcijanina to jest życie Chrystusowe. On w nas, tak? On, jemu upodobało się zamieszkać w nas. On nam to obiecał. Do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. To jest życie Chrystusowe. I ten duch, który zamieszkuje, on robi wszystko, żeby przemieniać nas na obraz Chrystusowy. Aby być Jemu podobnym. Możemy być takim naczyniem. Naczyniem, przez które widać to piękno Chrystusowe. A to piękno Chrystusowe będzie objawiało się w tym owocu, o którym mówi list do Galacjan. Jak ten duch działa. Owocem zaś ducha jest. Wymieńmy sobie to. Miłość. Radość. Pokój. Cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. I jeżeli to będzie płynąć z nas, to będziemy coraz bardziej podobni do obrazu Jego Syna. Gdy Pan Jezus to powiedział, że to będzie właśnie, że On jest tym źródłem, że jeżeli teraz ktoś do Niego przyjdzie, jeżeli ktoś w Niego uwierzy, a nie tak jak Jego bracia troszkę później uwierzyli i też zaczęło z nich to płynąć. Kto uwierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Jeżeli wtedy, kiedy Pan Jezus to powiedział, pamiętajmy, ta nienawiść, która była podsycana, już była gdzieś tam u kresu. To był wierzchołek tej nienawiści. Ta policja świątynna już gdzieś tam czekała, przysłuchiwała się. I teraz Pan Jezus jeszcze takie rzeczy mówi, przedstawia samego siebie jako źródło. Czytamy, że nastąpił wielki rozłam. Powstał więc z powodu niego rozłam między ludźmi. Nie można było już być neutralnym. Mieli różne opinie. Prorok, dobry człowiek, Mesjasz, zwodziciel. Tak, powiedzieli, że on jest zwodzicielem. I nawet to przylgnęło do uczniów Pana Jezusa. Też zostali nazwani zwodzicielami. Jako zwodziciele, a jednak prawi. Powiedzieli o nim, że Belzebub. Mówili o nim, że odszedł od zmysłów. Przeczytałem sobie to, że odszedł od zmysłów. Ten, który stworzył zmysły, tak? On stworzył zmysły. I oni powiedzieli o nim, że odszedł od zmysłów. A przecież nie jeden z nich mógł być przy uzdrowieniu. Tego, który tłukł się kamieniami, mieszkał w grobowcu, ludzie się go bali. I Pan Jezus go uzdrowił, tego opętanego. I tam jest napisane, że jak przyszli mieszkańcy, którzy go znali i się go bali, zobaczyli, że on jest przy zdrowych zmysłach. A o Panu Jezusie powiedzieli, że odszedł od zmysłów. Co dzisiaj mówią ludzie o Panu Jezusie? Nie wierzyłem. Wpisałem sobie Wikipedia. Proszę pokazać. Mądrzy ludzie, co dzisiaj mówią? Możecie sobie w domu przeczytać, że to są ludzie, zdrowie psychiczne Jezusa. Ja bym się nie odważył nawet tego pokazać, tylko przeczytałem w Biblii, że z szacunku do Pana Jezusa, ale czytałem, że kiedyś tak uważali, że On odszedł od zmysłów. Rozdwojenie jaźni miał Pan Jezus. Schizofrenik. Paranoja na tle religijnym. Tam to wyczytacie wszystko. Czytamy dalej. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł ręki na niego. Przyszli wtedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go? Myśmy was wysłali, żebyście go przyprowadzili. I wiecie, co oni powiedzieli? Oni powiedzieli tak. Słuchajcie, nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak on. My jesteśmy blisko was. My was znamy. Wy macie tam swoje tytuły. Jesteście śmietanką wśród całej tej śmietanki. Myśmy was słuchali niejednokrotnie. Zapraszaliście może i Gamaliela, i Szemaja, i innych, Hiliela. Myśmy ich wszystkich słuchali, ale nigdy, jeszcze nikt nie przemawiał, jak ten człowiek przemawia. Czy jesteś spragniony takiego życia? Wtedy, kiedy duch został wylany, ci ludzie, którzy kiedyś tam się bali, powiedzieli, my nie możemy nie mówić o tym Panu Jezusie. Ten duch ich do tego przekonywał. Oni mieli ten owoc ducha. Nawet wtedy, kiedy musieli zmierzyć się z taką sytuacją, że mogli stracić życie. Oni mieli taką odwagę. Szczepan, Panie, nie policz im tego grzechu. Uczniowie, którzy kiedyś chcieli spalić Samarię, dokonać holokaustu nad Samarią, pierwsze, jak został wylany ten duch, pobiegli do Samarii i powiedzieli im dobrą nowinę o Panu Jezusie. To była ta siła, która ich przemieniała i zaczęła płynąć rzeka wody żywej. Jeżeli oni nie byli źródłem, oni czerpali z źródła. I my tak samo, jeżeli czerpiemy z źródła, tak jak powiedział Paweł do Koryntian, że możemy innych pocieszać dokładnie tak samo, jak zostaliśmy pocieszeni. Możemy dla innych być taką zachętą, jaką sami naczerpaliśmy z tego naszego źródła. Czy jesteś spragniony takiego życia? Czy on jest twoim źródłem? Czy pijesz z tego źródła? Czy płynie z ciebie rzeka tego owocu ducha? Czy może są to takie krople? Pan Jezus powiedział, że jeżeli ktoś do mnie przyjdzie, jeżeli ktoś będzie czerpał z tego źródła, może być wielkim błogosławieństwem też dla innych. Może być też takim źródłem. Mówi się o krynicy życia. Usta mogą być krynicą życia. Mądrość, czyli porada nasza, może być krynicą życia dla kogoś, jeżeli czerpiemy z tego źródła. Czy są to rzeki, czy krople? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. A do Efezjan Paweł powiedział, jeżeli będziecie pełni ducha, to będziecie mieli bardzo wdzięczne serce. To będziecie za wszystko dziękować poprzez psalmy, hymny i tak dalej. Wdzięczne serce. Na zakończenie już jeden wiersz przeczytam z Księgi Izajasza, 58 rozdział, Księga Izajasza, 58 rozdział, wiersz 11. I to jest takie, bo takie, tego wam życzę i tego sobie życzę. Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę, nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Tego wam życzę, żebyśmy czerpali z tego źródła całymi garściami. Amen.